Komentarze Radia Gdańsk.
9.11, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj razem ze mną w studio są Małgorzata Puternicka, blogerka i publicystka. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
I Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej, portal Wybrzeże24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Drodzy Państwo, no zaczynamy od tego, co się działo już na początku roku w polskiej polityce. W niedzielę lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk mówił m.in. o relacjach i współpracy partii opozycyjnych. I oczywiście stwierdził, że jest problem z partią pana Czarzastego, co spotkało się z dużą liczbą różnego typu komentarzy, że tak naprawdę Donald Tusk nie chce stworzyć zjednoczonej opozycji, a chce przejąć część wyborców lewicy do siebie, co zresztą jest widoczne już teraz w parlamencie, gdzie taka frakcja, Polska Partia Socjalistyczna, coraz bardziej zbliża się do Koalicji Obywatelskiej. I pierwsze pytanie może do Marka Formeli, który lewicę zna bardzo dobrze. Czy to lewica jest taka słaba, czy Donald Tusk próbuje ją jeszcze bardziej zniszczyć?
No, lewica niewątpliwie ma wewnętrzne problemy. Ta fuzja dwóch partii odbyła się w dość specyficznych okolicznościach. Wiele jest głosów krytycznych. Natomiast jest to wobec opinii Donalda Tuska nieistotne. Donald Tusk, jak pamiętam, za lewicą nigdy nie przepadał. To nie jest miłośnik myśli lewicowej, socjaldemokracji.
Zawsze uważał się za liberała.
Właśnie, to jest liberał z krwi i kości, a liberał z krwi i kości lewicy nie zauważa i nie poważa. Więc jeżeli Donald Tusk coś tam szczerze powiedział na temat lewicy, no to po prostu powiedział tak, jak sądzi. Zresztą jeśli chodzi o jakby ten umiejętność szczerego komunikowania się Donalda Tuska, no to trzeba zachować głęboką rezerwę wobec każdej jego wypowiedzi, bo chociażby ostatnio powiedział, że nie jest gorliwym, ja tam to gorliwym katolikiem nie jestem, a jakiś czas temu po 28 latach brał ślub kościelny, jak zauważył Jacek Merkel, po to, żeby ładnie się przypodobać Polakom. Więc jeżeli się okaże, że trzeba się przypodobać Czarzastemu, że bez tego nie uda się zdobyć władzy, to Donald Tusk łatwo i bez wewnętrznych rozterek zmieni zdanie, niezależnie od tego, jaki będzie podział wewnętrznych napięć w partii Biedronia i pana Biedronia i pana Czarzastego. Nie jest to spójna formacja. Odejście pięciu posłów podyktowane jest, pięciu parlamentarzystów podyktowane jest wewnętrznymi napięciami, ale też trudno tak do końca uważać, że pan Robert Kwiatkowski, zaprzyjaźniony bardzo blisko z panem Czarzastym, w sposób całkowicie samodzielny przeszedł z jednego ugrupowania do drugiego, bo ja mam wrażenie, że pan Czarzasty ma po prostu swojego delegata w otoczeniu Donalda Tuska.
Czyli kogo?
No Roberta Kwiatkowskiego.
Roberta Kwiatkowskiego. Ale przecież widzimy od wielu, wielu miesięcy, że w Platformie tworzy się takie lewicowe skrzydło, chociażby tutaj mowa jest o sprawach światopoglądowych, które Platforma bardzo mocno zaznacza. I pytanie do Małgorzaty Puternickiej, czy naprawdę ta lewica, która jest teraz, czyli nowa lewica, połączenie partii Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia, to może być zagrożenie dla Platformy? Czy może sojusznik w nowej jakiejś koalicji pod nazwą Zjednoczona Opozycja?
Ja myślę, że generalnie rzecz biorąc, trzeba sobie powiedzieć prosto i uczciwie, to nie jest kwestia nawet poglądów, tylko to jest kwestia woli i wygrania wyborów. I to jest cały czas zabawa po prostu w kokietowanie wyborców. Tusk zarzucił, tutaj premier zarzucił tutaj lewicy, że ona pomogła wygrać PiS. Pośrednio to samo mówił w roku 2016-2017 bodajże pan profesor Janusz Mekerek, który mówił o tym, że lewica odpuściła głos ludu i dała zagospodarować go PiS. I w tym sensie to jest prawda. Natomiast tej wiarygodność pana Donalda Tuska jest dla mnie, przepraszam bardzo, ale minimalna bądź żadna. Z uwagi na to, że ten człowiek powiedział na przykład, że nie pojedzie do Brukseli, broń Boże, bo Polska jest najważniejsza. Po czym za chwilę pojechał do Brukseli i Polska już nie była najważniejsza.
Że dziennikarzy nie inwigilowano, kiedy nie inwigilowano i tak dalej. Ale wtrącę się, bo jako świadek historii byłem na tym posiedzeniu, na którym lewica decydowała o starcie w formule komitetu wyborczego i takiej współpracy z ugrupowaniem Palikota. Wielu było wtedy polityków. na czele z Gawkowskim, którzy kładli się rejtanem przed mównicą i mówili, że tylko razem i nigdy osobno. I potem do tej porażki się nikt nie przyznawał i ojcem tej porażki został Leszek Miller, a tak naprawdę to kilkadziesiąt osób głosowało za takim porozumieniem, a 12 osób, tym pani poseł Senyszyn, głosowało przeciwko, uważając, że połączenie blisko 8% Lewicy, SLD z 0% Janusza Palikota nie tworzy w polskiej polityce żadnej nowej jakości po lewicowej stronie. I tak się stało, więc to był... Trudno powiedzieć, że to był wybór pewnej taktyki wyborczej, która okazała się nieskuteczna i dzięki temu rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość wtedy miało okazję przejąć samodzielnie władzę, ale wytykanie tego dzisiaj przez Donalda Tuska w kontekście historycznym, kiedy duża część wiodących polityków lewicy reprezentowała Koalicję Obywatelską Grzegorza Schetyny, Donalda Tuska
i legitymizowała
tym samym Europejską Partię Ludową w Europarlamencie, jest świadectwem jego hipokryzji wyłącznie.
Ale dokładnie. Donald Tusk właśnie staje się sam chyba we własnym mniemaniu takim liderem całej opozycji i wyznacza drogę opozycji, mówiąc chociażby to, co powtarza od wielu miesięcy. Celem opozycji powinno być odsunięcie PiS od władzy, a z drugiej strony zapowiada, że rok 2022 to będzie rok tworzenia wielkiego programu Platformy Obywatelskiej. Pytanie do Małgorzaty Puternickiej. Doczekamy się w końcu tego programu, czy nie?
Znaczy tyle lat czekaliśmy, więc jesteśmy cierpliwi. Poczekamy kolejne lata. Ja myślę, że coś tam stworzą, ale proszę mi powiedzieć, w jaki sposób ma powstać spójny plan dla koalicji, która ma bardzo rozbieżne interesy i chce reprezentować zupełnie różne grupy wyborców. Wątpię, żeby taki plan powstał. Pierwsza rzecz, pierwsze pytanie, które padnie w tym planie, co z tych socjalnych wszystkich udogodnień, które z zapisu zostały przyznane społeczeństwu, pozostanie w tym planie? I to będzie pytanie, które będzie na pewno bardzo dręczącym pytaniem dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Coś powstanie, ale proszę nie pytać co, dlatego że jak mówię, dla mnie spójnego programu, takiej mieszanki, że tak powiem, światopoglądowej, którą próbuję stworzyć w Koalicji Obywatelskiej, po prostu jest niemożliwe do stworzenia.
No wczoraj podobno do Sejmu trafił projekt Koalicji Obywatelskiej dotyczący rekompensat za podwyżki cen energii i podwyżki cen gazu, a rzecznik rządu Piotr Miller stwierdził, że ten projekt, który jest zaprezentowany, oczywiście nie znamy jeszcze dokładnych szczegółów, to te rozwiązania już znajdują się w polskim prawodawstwie i można z nich spokojnie korzystać, jeżeli ktoś ma ochotę.
Ja dzisiaj nawet przed wejściem do studia słuchałam dyskusji na ten temat z różnych stron i wydaje mi się, że rzeczywiście te rozwiązania są i są do wykorzystania niestety przez świadczeniobiorców. Nie zostały wykorzystane i jak gdyby w tej chwili należy po prostu skorzystać z rozwiązań, które są i egzekwować je. Nie będę się tutaj rozwodziła, bo to była na dłuższą rozmowę, ale w każdym razie można było podpisywać umowy takie, które chroniły odbiorców prywatnych przed podwyżkami, przed skalą podwyżek, bo nie przed podwyżką w ogóle. I myślę, że tutaj rzeczywiście pan Piotr Miller miał rację.
No i chociażby taki jeden przykład z Warszawy, gdzie Rafał Trzaskowski nie wpisał, nie zgłosił mieszkań komunalnych po prostu do tego programu, który pozwalałby na wprowadzanie tych rekompensat.
No bo zajmował się tworzeniem kolejnego stowarzyszenia samorządowców, to może nie miał czasu.
No to
ja podzielam pogląd Małgosi, że nie uda się stworzyć nowego frontu jedności narodu pod przewodnictwem liberała Tuska, który obejmował będzie postkomunistów, bo tak kiedyś Tusk mówił o działaniu o Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
tak było.
Kiedy ich mniej lubił, kiedy byli mu mniej potrzebni, kiedy mu zawadzali w Sejmie w kadencji 2011-2015, więc to jest w ogóle wykluczone i zupełnie absurdalne. Z drugiej strony Lewica, która ugrzęzła w meandrach polityki kulturowej, polityki pozbawiła się wrażliwości na wyzwania polityki społecznej, czego najlepszym dowodem są elokwentne wybryki pani posłanki Żukowskiej, która mówi o bieda firmach, kiedy miliony Polaków prowadzą te firmy nie dlatego, że marzy im się praca w małym przedsiębiorstwie, tylko dlatego, że jeszcze...
Innej możliwości nie ma.
Bo po prostu czasami nie ma innej możliwości.
No i zapewniają mocno ponad połowę polskiego PKB.
I są to bardzo dobrze prowadzone firmy, ponieważ one są pod bardzo silnym nadzorem organów skarbowych, organów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednym słowem, firmy te są bardzo cennym fragmentem polskiej gospodarki, a pani Grzukowskiej trzeba powiedzieć, że kiedyś Dobrz też zaczynał w garażu i ta firma była bieda firmą. No.
Tak, tutaj już profesor Mecherek zarzucał właśnie Lewicy to, że stała się, i nie zgodzę się z profesor Mecherek, ale również inni, że staje się powoli taką partią wielkomiejską, podobnie jak PSL, który ze wsi ruszył do miasta, podobnie Lewica.
Chociaż szef Pomorskiej Nowej Lewicy, czyli jeden ze współszefów, Marek Krótka, zapowiada dużą ofensywę właśnie w terenie. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
To są polityczne farmazony. Tak. Tymi farmazonami ścielił swoją drogę polityczną przez długi czas pan Jerzy Śnieg. Z tego nic, lider z kolei SLD, a jednocześnie Kwidzyński milioner, więc zaburzenie wrażliwości społecznej w zderzeniu ze stanem własnego portfela uniemożliwia prowadzenie prawdziwej polityki społecznej. Zresztą pan Rutka, który rzeczywiście deklarował w radiu, bo sam słyszałem, wcześniej też praktykował w różnych radach nadzorczych, zawdzięczając swoje awanse wcześniejszej pracy u posła Biedronia jako asystent, a potem w Słupsku okazało się, że nie ma nikogo, kto mógłby w Radzie Nadzorczej reprezentować gminę Słupsk, tylko były asystent pana Biedronia, więc politycy przebierają kostiumy w zależności od tego, jaka jest pogoda i udają, że się nic nie dzieje. No trudno.
Partie wyborcze
zakładają, tak.
Ale nie mówmy o tym, że każdy działacz lewicy powinien być biedny, bo jednak taka...
Włodzimierz Czarzasty do mnie powiedział kiedyś, że jak nie masz milionów złotych, to nie powinieneś brać udziału w życiu politycznym i myślę, że on
myślę, że on to wierzy głęboko.
Jak już jesteśmy przy milionach, no to porozmawiajmy jeszcze krótko o Polskim Ładzie, w którego niektóre rozwiązania weszły wczoraj w życie. Już widzimy, że rozpoczynają się głosy krytyczne, chociaż na razie przecież nie widzimy jeszcze tego, w jaki sposób obniżka podatków, czy ulgi podatkowe, czy różnego typu rozwiązania rekompensujące zarobki Polaków będą działać. Ale ja spytam o inną rzecz. Czy to nie jest jednak mimo wszystko, bo Polski Ład był planowany wcześniej, zanim pojawiła się ta duża inflacja. I czy to nie jest dużym zagrożeniem dla Zjednoczonej Prawicy, że jednak mimo wszystko te rozwiązania, które miały pomóc Polaków, zostaną zjedzone przez inflację, Małgorzata Potocznicka?
To znaczy, czy one zostaną zupełnie zjedzone przez inflację, tego nie wiem, ale wyobrażam sobie, co by było, gdyby przy tej inflacji tych udogodnień nie było. Byłaby rzeczywiście makabra zupełna przy tych zwyżkach energii, które i ogrzewania, i wszystkich nośników energii, które są i które Unia nam chce jeszcze dodatkowo zafundować przy okazji nowego planu. To są przecież kolejne podatki, które mają spłacać to, czego jeszcze nie dostaliśmy, czyli po prostu pomocy z powodu COVID-u, z krajowego planu
ubezpieczać dług Unii Europejskiej.
I ubezpieczać mamy dług Unii Europejskiej, to jest okej, natomiast dostać pieniądze nie, bo nie
to
jesteśmy praworządni. To nie jest okej. Ale no niestety ta dysharmonia w komunikacji to jest jedna rzecz. Teraz powiem sensu stricte o tych podwyżkach. O Polskim Ładzie. Rzeczywiście jest podwyżka polegająca na tym, że podwyżka podatku, że nie będzie można odpisać składki całej zdrowotnej, części składki zdrowotnej, która była do tej pory odpisywana z dochodu. No ale umówmy się, że te 30 tysięcy progu podatkowego versus 8 tysięcy daje taką zwyżkę wolną od podatku, że spokojnie pokrywa do tam 120 do 12 600 miesięcznie, co oznacza 151 tysięcy, proszę Państwa, w skali roku dochodu, czyli to nie jest naprawdę mały dochód. Dopiero powyżej tego dochodu zaczyna się tracić i rzeczywiście odrobinę się traci po 100, 200, 300 i konsekwentnie w zależności od dochodu, ale to nie jest duży uszczerbek przy takich dochodach, które progowo zostały ustawione. Także sądzę, że nie sądzę, żeby cała inflacja, no niestety trudno mi ją określić, ale tą inflację napędza sama Unia Europejska, nie tylko przez uwolnienie handlu uprawnieniami do emisji gazu, emisji dwutlenku węgla, proszę Państwa, ale niestety również Rosja, która przekręciła Jamal zdecydowanie i która wpłynęła na światowe ceny gazu, bo to nie tylko na polskie, nie tylko na europejskie, na światowe ceny gazu, ponieważ podaż się zmniejszyła. I teraz jest piękny argument w ręku, pana Putina. Otwórzcie szybciusieńko Nord Stream 2, co z $1000 na giełdzie spadnie cena do 500, czyli dokładnie o połowę. No, jest to gra twarda, bardzo twarda gra polityczna z użyciem narzędzi gospodarczych. Przed tym mnóstwo ludzi przestrzegało w Unię Europejską, Komisję Europejską. Na czele tego protestu stała Polska, niestety bezskutecznie. No, nie będę mówiła o tym, kto był prezydentem Europy.
No ale Europa chyba z własnej nieprzymuszonej woli stała się zakładnikiem Władimira Putina i jego polityki energetycznej. Marek Furman.
No, nawiążę jeszcze do tego, o czym mówiła Małgosia, bo trzecim czynnikiem jest pandemia.
Obejmującym
relacje ekonomiczne w kraju i wartość naszego pieniądza. I ten sposób reakcji polskiego rządu na zagrożenia wynikające z lockdownu oparty był jednak o bardzo intensywne wsparcie przedsiębiorców, obywateli. Pojawił się pieniądz, który był pieniądzem, no można tak powiedzieć w skrócie, pustym, ale jednocześnie animującym życie gospodarcze i pozwalającym zachować miejsca pracy. No i to był taki wybór między dwoma ryzykami. No, wybrano ryzyko inflacyjne, które jest jednak mniejsze niż ryzyko społeczne, ryzyko
biedy, tragedii
protestów społecznych, tak. Bezrobocia, więc łatwo być dzisiaj w opozycji i mędrkować sobie z poziomu rentiera z Brukseli, trudniej bezpośrednio prowadzić politykę społeczną i politykę gospodarczą, zwłaszcza, że jednak oczekiwania społeczne zostały ukształtowane na nieco wyższym poziomie niż zarządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz, to znaczy społeczeństwo było traktowane dużo lepiej, pieniędzy było trochę więcej niż uważał minister Rostowski na realizację.
Pieniędzy nie ma.
A pieniędzy wtedy miało nie być w ogóle. Natomiast te uwarunkowania zewnętrzne, no myślę, że one są istotne. Ja myślę, że w kontekście Polskiego Ładu dopiero teraz dobrze wybrzmiewają te idee, które wydawały nam się trochę na wyrost i trochę pewnie przesadzone, czyli mówienie o polskiej racji stanu w gospodarce, o budowie dużego polskiego koncernu gospodarczego, czyli agregacji aktywów Orlenu, Energii, PGNiG-u, a w przyszłości Lotosu. No to są działania, które są jednym z elementów odpowiedzi rządu polskiego, Polski w ogóle, na ryzyka, które rysują się w Europie.
I bezpieczniki.
To jest nasze wewnętrzne bezpieczeństwo.
A jak już zaczęliśmy od Donalda Tuska, to też skończmy na Donaldzie Tusku. Dzisiaj w tygodniku Newsweek została opublikowana lista 100 najbardziej wpływowych osobistości w Polsce. Donald Tusk jest na pierwszym miejscu, więc już pojawiły się komentarze, że no, jeżeli jest na pierwszym miejscu, no to powinien wziąć odpowiedzialność za pewne rzeczy, które się w Polsce dzieją. I tu postawimy kropkę. Małgorzata Puternicka, blogerka i publicystka. Nie sprawdziłem.
Tomasz Lis?
Nie sprawdziłem. Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal
wybrzeże24.pl.
Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia.
Miłego tygodnia.
Komentarze Radia Gdańsk.